Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A ja się, szanowni państwo, bardzo się cieszę na tę chwilę, dlatego że to będą minuty spędzone w pięknym świecie. On nie będzie wyłącznie gładki i przyjemny, on będzie momentami przepełniony cierpieniem i tym wszystkim, co w życiu trudne, ale równocześnie będzie to świat, który narracją swoją jest w stanie czule otulić, a nie tylko otulić, bo to będzie poniekąd opowieść o filmie, który subtelnie, chyba można tak powiedzieć, wkrada się w nasze życie, wkrada się w nasze myśli po to, żeby swobodnie się tam rozgościć i w tej gościnie pozostać na kilka dłuższych chwil. To jest film najbardziej osobisty spośród tych, które zrobiłem. Tak właśnie o dobrych nieznajomych, bo to jest ten tytuł, który będzie nas wiódł, mówi reżyser tego obrazu, czyli Andrew Hay. Dość rzec, że część scen była kręcona no właśnie w domu rodzinnym samego reżysera. Mówi się, chociaż myślę, że to nie jest nic niespodziewanego, że bardzo łatwo dopatrzyć się właśnie w Dobrych Nieznajomych wielu znamion autobiograficznego charakteru tego filmu właśnie. A jaki to jest świat i czy to jest tak, że on trochę przełamuje stereotyp o tym, że kino queerowe to zawsze jest kiczowate i tanie kino, to o tym, nad tym się zastanowię wspólnie z Maciejem Rochem Satorem, krytykiem filmowym, który już jest z nami na łączach. Hello Maćku, dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz proszę, czy twoim zdaniem to jest film o tęsknocie, to jest film o nostalgii, czy może o samotności bardziej?
Dobre pytanie już od samego początku, bo wydaje mi się, że w ogóle o Dobrych Nieznajomych należy mówić jako o filmie paradoksów. To jest film paradoksów z tego powodu, że w zależności od jakiegoś osobistego odbioru i osobistej percepcji, możemy na niego bardzo różnie spojrzeć. Ja sam wychodząc z kina po seansie byłem głęboko przekonany, że jest to jednak jakaś refleksja o samotności artysty, być może na pewno samotności geja w współczesnym społeczeństwie. Jednocześnie kontrastując jakoś tam opinię z opiniami innych ludzi, od razu okazało się, że każdy na ten film spogląda trochę inaczej.
Są tacy, którzy mówią, że ten film jest swoistym rozrachunkiem nie z queerem jako takim, ale właśnie z homoseksualizmem i to homoseksualizmem męskim. Ale zanim przejdziemy do tej problematyki, która faktycznie siedzi gdzieś tam z tyłu głowy, to myślę, że warto tym z państwa, którzy Dobrych Nieznajomych jeszcze nie oglądali, zarysować te ramy fabularne, w których w tym momencie się znajdziemy. Oto proszę sobie wyobrazić taki bardzo wysoki wieżowiec. W tym wieżowcu mieszka dwóch mężczyzn. Jeden mieszka na szóstym bodaj, drugi na piętrze wiele wyższym. I to jest taka surrealistyczna przestrzeń, która wydaje się swoistym akwarium, w którym tych dwóch mężczyzn funkcjonuje. Funkcjonuje niejako obok siebie. Funkcjonuje toczących samotnością. A do tego należy dołożyć no właśnie to, o czym mówił mój rozmówca, czyli samotność artysty, w tym przypadku scenarzysty, który pracuje właśnie nad kolejnym scenariuszem, jak możemy wywnioskować, scenariuszem autobiograficznym. I tutaj do tej całej układanki należy dołożyć jeszcze jedną cegiełkę, a mianowicie cegiełkę pewnej tęsknoty, ale równocześnie resentymentu związanego z nieprzepracowaną żałobą po utracie rodziców. I to o bardzo wczesnej utracie, dlatego że takiej, która miała miejsce, kiedy główny bohater w tej roli, Andrew Scott, nie miał nawet 12 lat. Adam to jest właśnie ten człowiek, którego losy będziemy śledzić. I to są te ramy fabularne, w których właśnie reżyser poniekąd dokonuje takiego, ja wiem, rozrachunku ze swoim własnym życiem, prawda Maćku?
Tak mi się wydaje, chociaż to, co najciekawsze dla mnie w Dobrych Nieznajomych, to możliwość czytania tego bardzo uniwersalnie. Wspomniałem o tych dwóch nogach interpretacyjnych tego filmu. Warto zaznaczyć dla słuchaczy, jak sądzę, że losy głównego bohatera są rozpostarte pomiędzy związkiem, z którym główny bohater Adam mieszka w tymże wieżowcu, oraz regularnymi spotkaniami ze swoimi, no właśnie, rodzicami, duchami tych rodziców, jakąś własną, autorską, snopisarską wariacją na temat, wyobrażeniem o rodzicach. Bardzo ciężko o tym mówić i też jest to jeden z takich filmów, który nie daje jednoznacznych odpowiedzi na tego typu pytania. I mówię o tych dwóch nogach interpretacyjnych z tego powodu, że właśnie rozmawiając później głównie w towarzystwie moich queerowych znajomych, widziałem, że ta queerowa warstwa filmu jest dla nich dużo istotniejsza. Ta rozliczeniowa, sięgająca do przeszłości, do straty rodziców, przechodzi trochę bez echa, jest dobudową do tej emocjonalnej wagi pierwszego wątku. Dla mnie jest kompletnie odwrotnie i zastanawiam się, czy wynika to jakby po prostu z jakiejś osobistej preferencji, czy być może właśnie z jakiegoś osobistego zaplecza.
Ja myślę, że warto w tym momencie dodać, co sam reżyser Andrew Hay mówi o tym obrazie filmowym. Mówi tak, powiedział w jednym z wywiadów: chciałem zgłębić i wyrazić, co myślę o pewnym pokoleniu gejów, w zasadzie o moim pokoleniu. Chciałem to zrobić już od jakiegoś czasu, ale nigdy nie mogłem znaleźć odpowiedniej historii, która uniosłaby ten temat. I oto opowiedzenie tego w formie dziwnej historii o duchach, o tym, co nas nawiedza, wydawało się idealnym sposobem na ukazanie pewnego pokolenia ludzi i tego, co przydarzyło się nam w latach 80. i 90. Połączenie tego z historią o żałobie i potrzebie ponownego nawiązania kontaktu z rodzicami dało efekt idealnej osmozy, czyli można byłoby z tego wnioskować, że według reżysera faktycznie ten wątek związany z nieprzepracowaną żałobą także jest pewną nadbudową, jak to określiłeś.
Tak, tak mi się wydaje. Chociaż ciekawy jest dla mnie sam punkt wyjściowy, to znaczy mówisz o tym, a właściwie cytujesz słowa reżysera, o tym, jak wyjątkowym z jego perspektywy jest to konkretne pokolenie gejów dorastających w latach 80. i 90. To w filmie zaznaczone jest na kilku płaszczyznach. Wspomniałeś o tym wieżowcu, w którym mieszkają nasi bohaterowie. Warto doprecyzować, że ta surrealistyczna wizja wiąże się z tym, że oni są jedynymi mieszkańcami tego wieżowca. Są jakoś zamknięci w przeżywaniu teraźniejszości, a jednocześnie nie mają trochę światła z zewnątrz, jakiejś zewnętrznej rzeczywistości. Ten wieżowiec jest w ogóle jakimś takim bardzo efektownym nawiązaniem, jak sądzę, do gotyckich dramatów brytyjskich. Andrew Hay jest też Brytyjczykiem i z tego dziedzictwa czerpie. Nasz główny bohater żyje właściwie tylko i wyłącznie w tym wieżowcu, od czasu do czasu wyjeżdżając spotkać się z rodzicami. To, co dla mnie najciekawsze, to jak szyba tego wieżowca odgradza go od świata rzeczywistego, a jednocześnie wskazuje na właśnie życie w jakiejś takiej powtarzalnej rutynie teraźniejszości, codzienności. I jedyny wektor tak naprawdę jest skierowany w przeszłość, w rozpamiętywanie, w pogrążanie się, w być może ktoś mógłby powiedzieć użalaniu się nad sobą, ale sądzę, że te słowa są za mocne. On rozlicza się przeszłością w obrębie scenariuszy, który pisze. Sięga do doświadczeń z przeszłości i próbuje w jakiś sposób zrozumieć, kim jest.
Ty piszesz tak w swojej recenzji dla Filmwebu, że Andrew Hay stawia w ramach tego filmu znak równości pomiędzy minionym a możliwym. To jest opowieść o właśnie tych mnożeniu nieustannych potencjalnych scenariuszy, prawda?
Tak. W tym kontekście bardzo ciekawe jest to, jak reżyser rozpisuje tą współczesną, zdawałoby się, relację z postacią Paula Mescala. Tutaj warto w ogóle powiedzieć o tym, jak ten film był promowany, bo w moich oczach promowany był dosyć dziwnie. To znaczy, przed tym, jak ten film wszedł do polskich kin, wszystkim wydawało się, że będzie to melodramat albo romans queerowy pomiędzy postacią Paula Mescala oraz Andrew Scotta.
Tak, i myślę, że wszyscy baliśmy się tego, że to będzie właśnie kolejny ten kiczowaty obraz, który sprawia, że jak myśli się kino queerowe, to równocześnie myśli się słaby film bazujący na kliszach.
Tak, z jednej strony na kliszach, zgoda, z drugiej strony bardzo często przedramatyzowany i szantażujący jakoś społecznym kontekstem. Też warto być może zaznaczyć, że to nie jest tak, że tego w filmie nie ma. Ten film często bardzo dosłownie rozlicza się z rzeczywistością dorastającego geja w latach 80. Przede wszystkim w scenach z rodzicami, gdy on obnaża się przed swoimi rodzicami, wprost dokonuje coming outu, na którego nigdy nie było go stać, jako że ci odeszli, jak był bardzo młody. I tam pada kilka takich słów absolutnie miażdżących, ale jednocześnie wygranych bardzo subtelnie. Na przykład ojciec postaci Andrew Scotta wspomina chociażby, że gdy widział, że jego syn wraca do domu i zamyka się w pokoju, żeby płakać, jak domyślamy się jako widzowie, dlatego że był męczony przez jakichś oprawców ze szkoły, ten nigdy nie przychodził do niego, żeby mu pomóc. Gdy Andrew Scott pyta go dlaczego, ten odpowiada, że prawdopodobnie na miejscu tych chłopców zachowałbym się tak samo. To są jakieś miażdżące, absolutnie emocjonalnie sekwencje, które też bardzo trafnie, a jednocześnie dosyć minimalistycznie chwytają jakiś moment w czasie.
Tomasz Raczek, mówiąc o tym filmie, powiedział coś takiego, że w trakcie seansu to jest tak, że my jesteśmy właśnie otulani tymi różnymi obrazami i tak naprawdę dopiero kiedy wychodzimy z kina, ta energia, która w nas się kumuluje za sprawą tych wszystkich subtelności, także o których mówisz, to ona wybucha, eksploduje i wtedy dzieje się coś nieprawdopodobnego. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, my mówimy cały czas o dobrych nieznajomych jako o swoistym właśnie takim, nawet można byłoby powiedzieć, eseju rozliczeniowym, mając na uwadze także właśnie tę otwartą formę jednak tego filmu, otwartą interpretacyjnie. Natomiast to, co dla mnie jest niesamowicie ciekawe, to to, że w momencie, kiedy mówimy film rozliczeniowy, to my widzimy ciężką narrację, widzimy ciężkie obrazy, widzimy monumentalne rozwiązania. Tymczasem tutaj to wszystko jest wzięte od zupełnie innej strony. Po pierwsze, z jednej strony mówimy o rozliczeniu, a z drugiej strony my widzimy historię, która osadzona jest no właśnie w jakiejś bliżej nieokreślonej czasoprzestrzeni, z naciskiem na równoczesne nieokreślenie zarówno czasu, jak i przestrzeni. Z jednej strony mówimy o romantycznym obrazie, a z drugiej strony my tak naprawdę nie wiemy, czy ta historia tak naprawdę się wydarzyła. W końcu mówimy o rozliczeniu związanym z życiem gejów w latach 80. i 90., a z drugiej strony to rozliczenie dokonuje się w obrębie spotkań, no właśnie, z duchami, z jakimiś widmowymi tworami i postaciami, które no my nie wiemy, czy główny bohater je spotyka we śnie, czy spotyka je w swojej wyobraźni, czy spotyka je w ramach jakichś widzeń sennych. I to jest niesamowite, to znaczy, tak sobie myślę, z jednej strony budować narrację rozliczeniową, a z drugiej strony wpakować ją w tak bardzo nieoczywiste ramy. Co ty o tym myślisz?
Odpowiedź chyba jest dwutorowa, tak sądzę. To znaczy, z jednej strony, w jakiejś takiej mojej prywatnej interpretacji, chodzi tu przede wszystkim o możliwość dokonania samemu przed sobą jakiejś terapii. To znaczy, te spotkania z rodzicami
tak
na początku służą bohaterowi jakiemuś takiemu bezpiecznemu powrotowi do przeszłości, do tej przestrzeni, do której od wielu lat nie miał dostępu, ale już po pierwszym spotkaniu, kiedy nadchodzi to spotkanie drugie, przy tym rodzinnym stole zaczynają pojawiać się coraz trudniejsze tematy. I bohater w końcu ma możliwość porozmawiania z rodzicami o tym wszystkim, o czym rozmawiać nigdy nie mógł. I usłyszeć drugą stronę, perspektywę drugiej strony, która o tyle, o ile może być bardzo bolesna, o tyle jest niezbędna do tego, żeby pójść do przodu. Więc to jest chyba jeden człon tej odpowiedzi. Drugi dotyczy jakiejś takiej bardzo dziwacznej niesamowitości tego filmu, to znaczy to jest reprezentant gatunku, który trochę nie istnieje. Bo nie jest to ani kino stricte artystyczne, festiwalowe, nie jest to też kino komercyjne. Andrew Hayes staje się jakimś takim bardzo dziwacznym głosem, który nie mieści się do żadnej z tych szufladek. I w tym konkretnym przypadku wynika to trochę z tego, że jest to jednak ekranizacja japońskiej książki Taichiego Yamady. I o tyle, o ile jest to raczej jakaś taka bardziej horrorowa wizja, gdzie duchy nie pojawiają się w takiej romantycznej, melancholijnej postaci, a bardziej w postaci jakiegoś demona, tak jednak ta japońskość tej powieści zostaje przez Haya trochę przeniesiona na ekran także w tym filmie. Mam tu na myśli przede wszystkim obraz neonowego, alienującego miasta, które jest widziane z szyb wieżowców. Mówię tu o jakiejś takiej codzienności spotkania z duchami. Jakby duchy tworzyły w obrębie tego filmu całkowicie naturalną przestrzeń konwersacji.
Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że zwłaszcza te spotkania z rodzicami, a mianowicie, no ktoś mógłby powiedzieć z jednej strony przepracowywanie żałoby, ale z drugiej strony równie dobrze można byłoby powiedzieć, że tak naprawdę to jest docieranie do tego małego, skrzywdzonego chłopca, który, czy dziewczynki, która siedzi tak naprawdę w każdym dorosłym i która jest w stanie odkryć się w ramach właśnie procesu terapeutycznego, no a tak naprawdę to wszystko zaczyna się zawsze tam, to znaczy zaczyna się w domu rodzinnym. Natomiast tak samo istotnym moim zdaniem wątkiem jest właśnie wątek samotności, to znaczy wątek tych dwóch jednostek, które żyją poniekąd obok siebie, nie bez kozery ten tytuł, dobrzy nieznajomi, którzy w pewnym momencie być może się spotykają, ale tak naprawdę te lęki, które stoją u podstaw doświadczenia, dojmującego doświadczenia samotności, tak naprawdę przyczyniają się do rozkwitu całej tej fabuły.
Być może. Być może tak. Mnie interesuje w kontekście samotności i tej relacji z drugim mężczyzną jakaś taka dalej mimo wszystko alienująca bariera. To znaczy, to nie jest obraz świata, w którym z jednej strony jest powrót do przeszłości, autoterapia, rozpamiętywanie, a z drugiej strony jest możliwość pójścia do przodu z nowym partnerem. Wydaje mi się, że postać głównego bohatera jest zawieszona pomiędzy tymi dwoma światami i to objawia się nawet w języku. To znaczy jedna z najciekawszych zagrań ze strony Heja to jest to, w jaki sposób w ogóle mówić o queerze. To znaczy, gdy nasz główny bohater przyjeżdża do domu rodzinnego i pierwszy raz mówi swojej matce o tym, że jest gejem, ta mówi do niego, czyli jesteś homoseksualistą, co w uszach głównego bohatera brzmi dosyć dziwnie. I ten sam dziwaczny dystans pojawia się z bohaterem granym przez Paula Mescala, który zamiast preferowanego przez Adama słowa gej wybiera słowo queer. Tutaj objawia się jakieś takie dziwaczne rozbicie bohatera, który choć musi jakoś odnaleźć się pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami, tak naprawdę zostaje pozostawiony sam sobie.
Z jednej strony to jest opowieść o nieokreśloności. Mam wrażenie, że ona na bardzo wielu takich płaszczyznach zostaje gdzieś tam dostrzeżona, bo my mówiliśmy o tej nieokreśloności czasowo-przestrzennej. Do tego dołożyć należy właśnie tę nieokreśloność być może tożsamościową w zakresie tożsamości seksualnej. Ale mimo wszystko to, co jest dojmujące, to, że obok tego właśnie jakiegoś takiego mglistego obrazu, z tego obrazu filmowego wypływa taka jedna bardzo klarowna myśl. Ona jest akurat bardzo ściśle określona. To znaczy, pomimo tego, że minęło kilkadziesiąt lat, pomimo tego, że znaleźliśmy lekarstwa na HIV, pomimo tego, że zażegnaliśmy jakieś takie niezrozumienie społeczne, pomimo tego, że w tym momencie, mówię oczywiście o Wielkiej Brytanii, możemy zawierać małżeństwa, możemy instytucjonalizować te swoje związki, to tak naprawdę poczucie pewnej nieprzystawalności, tak jak doświadczaliśmy, mówi główny bohater, jak doświadczałem go w momencie, kiedy miałem kilkanaście lat, tak samo doświadczam go, mówi jego przyjaciel, jego, no bo nie wiadomo, nie wiemy, czy to chłopak, czy to nie chłopak, Harry, tak samo doświadczam go i ja w tym momencie. I to jest bardzo dojmujące, bo to jest, mam wrażenie, przekaz wręcz publicystyczny tego filmu.
To prawda. Jednocześnie wydaje mi się, że najciekawsze w jakiejś takiej optyce, takiej refleksji na temat samotności geja w wielkim mieście, które, jak wspomniałeś na początku, odnosi jakoś do wątków autobiograficznych, jest trochę to, że reżyser konstruuje tożsamość głównego bohatera w oparciu o te przeszłe traumy. To znaczy spotkania z rodzicami odnoszące bezpośrednio do przeszłości nie są tylko i wyłącznie autoterapią, ale są też jakimś takim przypomnieniem, jak kształtowała się tożsamość głównego bohatera w konkretnym momencie lat 80. Czym w latach 80. w momencie odkrywania swojej seksualności było bycie gejem i jak różne było od tego, czym jest dla dużo młodszego od siebie Harry'ego, z którym wchodzi w relacje. Jak w jakiś sposób ukonstytuowało jego samotność, jego izolację, jego potrzebę ucieczki, jego potrzebę schowania się przed rzeczywistością, w odróżnieniu od postaci Harry'ego, który dojrzewał już w zupełnie innych okolicznościach.
Ja myślę, że w takim razie można byłoby to skonstatować w ten sposób, że tak naprawdę Dobrzy Nieznajomi to jest trochę opowieść o męskości w XXI wieku, czy też o namyśle nad męskością w XXI wieku, spojrzeniu na tę męskość, która, na myślenie o męskości, które rozwijało się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, męskości rozumianej właśnie jako męskość być może queerowa. Ty powiedziałeś, Maćku, o tym, że ten film to jest film paradoksów. Zastanawiam się, jakie paradoksy masz na myśli, które twoim zdaniem są kluczowe dla zrozumienia tego obrazu.
Wspomniałeś o tym, jak istotnym obrazem współczesnej męskości jest ten film. I być może w tym kryje się jeden z jego paradoksów, bo to jest film kręcony przez queerowego reżysera, który przenosi tę queerową wrażliwość w sposób być może ciężki do strawienia przez mainstreamowego widza, a jednocześnie niezwykle potrzebny. Myślę tu przede wszystkim o tym, jak często ten film oparty jest na jakiejś takiej różnicy pomiędzy posągową nieprzystępnością, odrzuceniem zewnętrznych bodźców przez bohaterów, którzy często zamknięci są na siebie, to znaczy główny bohater jest bardzo zamknięty na zewnętrznym bodźce, bardzo, bardzo wewnątrz siebie. Cała historia jest zresztą o tym, że nie mamy do końca świadomości, ile z tego jest prawdziwe, ile z tego to są rzeczy, które dzieją się wewnątrz niego. I te sylwetki, takie bardzo skostniałe, są przełamywane momentami płaczu, które z perspektywy widza, który nie wie do końca, na jaki film idzie, mogą wydawać się nieuzasadnione. Ten płacz pojawia się w bardzo czułych, malutkich momentach reakcji na rozmowę, reakcji na słowo, oczywiście generalizuję, ale jako widzowie nie jesteśmy chyba przyzwyczajeni do męskiego płaczu, a jeśli już, to kojarzy się on nam z chwilami głębokiej straty, jak na przykład w Gladiatorze, czy ekranowej podniosłości. W Dobrych Nieznajomych ten płacz pojawia się często jako wrażliwe uzewnętrznienie w rozmowie i to może alienować, ale też uwodzić, bo reżyser przeprowadza przez te emocjonalne stany bardzo elegancką ręką.
Ja myślę, że warto dodać, bo nie powiedziałem tego na początku, że ten główny bohater, czyli Adam, my kiedy go poznajemy, ma w okolicach 50 lat, to znaczy tyle też ma Andrew Scott, 47, tyle ma Andrew High, 51 lat. To jest opowieść o jakimś takim też, myślę, bardzo ciekawej koincydencji związanej z tym, że tak naprawdę Andrew Scott jest najstarszym aktorem w tej całej czteroosobowej obsadzie i to też jest bardzo wymowne. Natomiast zmierzając do końca tej rozmowy, zapytam cię, bo nie będziemy zdradzali naszym słuchaczom, czy ty jesteś obrażony na to zakończenie, czy nie?
Nie, nie, absolutnie.
Nie jesteś, bo bardzo wiele jest takich głosów, że to zakończenie to, że wszystko dobrze, tylko to zakończenie trochę nie wyszło.
To zakończenie jest często tak nielubiane, dlatego że sprawia wrażenie jakiegoś romantyzowania straty i romantyzowania depresji głównego bohatera. I ja jestem daleki od takich diagnoz, głównie dlatego, że to jest to, o czym tylko napomknąłeś, a wydaje mi się dosyć istotne, to znaczy spotkanie głównego bohatera z rodzicami nie przebiega w taki sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrażać. To znaczy tak, to są duchy. Rodzice bohatera są dokładnie w tym wieku, w którym on ich stracił, gdy sam miał 12 lat, co finalnie przekłada się na to, że są młodsi nawet od niego. I to daje takie dziwaczne wrażenie, w którym jednocześnie ciężko nam uwierzyć w tę sytuację. Ona jest dziwaczna, nierzeczywista, przez to dobrze rozumiemy, że ona jest tak naprawdę tylko na chwilę. Że to jest jakiś moment dla głównego bohatera, który on musi przepracować. Że to nie jest rzeczywistość, którą on może uwierzyć i uciec na zawsze. Ona musi się skończyć z samego takiego błahego powodu, jak dziwaczna i niemożliwa jest.
To ja tylko, szanowni państwo, ja nie będę mówił nic więcej, ja tylko powiem, że są tacy, którzy mogliby powiedzieć, że Dobrzy Nieznajomi to jest taki Fight Club na miarę 2024 roku. A to czy tak jest w istocie? Czy państwo się zgodzą z taką być może nie do końca poważną tezą? To państwo mogą sprawdzić, dlatego że Dobrzy Nieznajomi Andrew Haya to nie są cały czas w kinach i tam można pójść i doświadczyć tego świata, który przybliżał państwu w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego Maciej Roksatora. Bardzo ci, Maćku, dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
A tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego, także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, Tomasz Orzechowski, Paweł Lorenz i Inka Siepracka audycję zrealizowali. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.